Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Stolica Rzeszy przywitała go wielkomiejskim gwarem i rozmachem nowych inwestycji budowlanych. Nie był tu od dobrych kilku lat. Czasy kryzysu i zupy z brukwi rozdawanej na rogach ulic należały już do przeszłości. Z miasta biła nowa energia. Widać było, że odzyskuje dawną werwę i dynamizm. Nie przeoczył czerwonych sztandarów ze swastyką zwisających z wielu kamienic w centrum miasta. Miał jednak wrażenie, że jest ich mniej niż w Gdańsku. O godzinie 10:00 stał już przed ogromnym budynkiem Archiwum Akt Wojskowych. Na elewacji gmachu widać było jeszcze ślady kul, zapewne po rewolucyjnych zamieszkach z listopada 1918 roku. Urzędnik archiwum długo oglądał jego legitymację służbową, jakby chciał się upewnić, że jej właściciel na pewno jest oficerem gdańskiej Kripo. Już sama prośba tego eleganckiego policjanta wydała mu się dziwna. Dokumenty wojskowe z czasów Wielkiej Wojny, do tego dotyczące, sądząc po nazwisku, Żyda, kogo to mogło interesować? Ale legitymacja Kripo robiła wrażenie, więc urzędnik zniknął w jednym z długich korytarzy wypełnionych stosami pudeł i akt. Wrócił po pół godzinie, niosąc wielki zakurzony karton z nabazgranym na pokrywie napisem: Piąta Armia, Drugi Korpus, Czwarta Dywizja, Szturmtruppe 2. Abel poczuł, że mocniej bije mu serce. Jeszcze nigdy nie był tak bliski rozwiązania zagadki. Uważnie przeglądał akta żołnierzy i oficerów drugiej grupy szturmowej 5. Armii. Walczyła ona pod Verdun pod dowództwem następcy tronu księcia Wilhelma Hohenzollerna. Z danych wynikało, że druga grupa szturmowa była jedną z kilku tego typu formacji. Tworzono ją specjalnie do prowadzenia działań zaczepnych. Służyli w niej tylko najlepsi i najbardziej zaprawieni w boju żołnierze. Po kilkunastu minutach natrafił na akta Saula. Ochotnik, przyjęty do służby 18 września 1914 w Gdańsku, czytał powoli, odkładając na bok przejrzane strony. Skierowany na front francuski, służył w 4. Dywizji 2. Korpusu Armii Następcy Tronu. Ranny w nogę 7 sierpnia 1917 w wiosce Paschendal podczas bitwy o Ypern. Odesłany do lazaretu, a następnie na dwutygodniową rekonwalescencję, najpierw do szpitala w Pasłęku, a następnie do domu w Sopocie. Po powrocie do służby odznaczony krzyżem żelaznym 2. klasy. Kilkakrotnie awansowany od podoficera do stopnia Feldfebelleutnanta w grupie szturmowej. Do akt dołączone były pochwalne opinie bezpośrednich zwierzchników i dowódców. Abel zatrzymał się na wniosku o odznaczenie Saula żelaznym krzyżem podpisanym przez dowódcę kompanii Hauptmana Leopolda Kiesewetera. Wykazał się bezprzykładną odwagą w trakcie walk na odcinku frontu pod Aumont-Cour-Herbebois. Własnoręcznie z narażeniem życia zlikwidował gniazdo karabinów maszynowych w bunkrze wroga, umożliwiając atak naszych wojsk. Żołnierz otwarty i godny zaufania i zawsze chętny do udziału w ryzykownych akcjach. Inny dowódca, major Petzold, wnioskował 1 czerwca 1916 roku o odznaczenie Saula Rotenberga krzyżem żelaznym 1. klasy. Przejął dowodzenie kompanią podczas zaciekłych walk po śmierci Hauptmana Lankego. Umiejętnie przedarł się wraz z oddziałem przez przeciwskarpę, a następnie kierował atakiem na jeden z bastionów linii wroga w Fort Vaux i wyparł stamtąd wroga, mimo jego zażartego oporu. Tym razem wniosek nie został rozpatrzony pozytywnie. W aktach nie było uzasadnienia tej odmowy. Abel pomyślał, że być może przeszkodą było żydowskie pochodzenie Saula. W armii cesarskiej Żydów niezbyt chętnie odznaczano tym wysokim odznaczeniem wojskowym, nie mówiąc o tym, że już wkrótce oskarżono ich o wbicie armii noża w plecy. Poszukiwanie tajemniczego mecenasa HD było trudniejsze. Przejrzał stosy akt osobowych, ale nie znalazł żadnego oficera o podobnych inicjałach. Odnalazł tylko jednego gefreitera, sądząc po nazwisku polskiego pochodzenia, Henryka Dragona. Nie mógł jednak wykluczyć, że Polak otrzymał oficerskie szlify później. Przypomniał sobie, że na zdjęciu, które odnalazł w domu Saula, widniała data 7 sierpnia 1917. Tego samego dnia Saul został ranny. Akta Dragona kończyły się na początku marca tego roku, były więc niekompletne. Smutny urzędnik archiwum uprzedził go zresztą, że tak może się zdarzyć. W powojennej rewolucyjnej zawierusze płonęły nie tylko archiwa, spłonął właściwie cały cesarski porządek. Długo przyglądał się karcie ewidencyjnej Dragona. Zdjęcie przypięte do akt było zażółcone i mało wyraźne. Wyciągnął z kieszeni fotografię zabraną z policyjnego depozytu i porównał oba wizerunki. Na fotografii odnalezionej w kufrze Saula jego towarzysz miał czoło przewiązane bandażem, co trochę utrudniało identyfikację. Obie postacie były podobne do siebie, ale nie potrafił osądzić, czy to ta sama osoba. Zarówno na jednym, jak i na drugim zdjęciu widać było wychudzonego blondyna o regularnych rysach twarzy. Czy to Dragon był tajemniczym towarzyszem broni i mecenasem Saula? Poruszyła go ta myśl. Odwrócił kartę na drugą stronę i z ulgą odnotował, że znajduje się tam przedwojenny adres domowy żołnierza. Henryk Dragon przed wojną mieszkał w Steigen, przy wschodniej granicy Wolnego Miasta. Pytanie, czy żyje i mieszka tam nadal, pozostawało oczywiście otwarte. Wracał popołudniowym pociągiem. Na równoległym torze żołnierze przetaczali lawety armatnie z działami 75 mm. Pomagali sobie gromkimi okrzykami i salwami śmiechu. Długie lufy dział kuły niebo, burząc harmonię sielskiego krajobrazu Mecklenburgii. Starał się policzyć działa, ale po chwili stracił rachubę. Reichswera wracała do zdrowia. Mimo późnej pory Gabi czekała na niego z kolacją. Obserwowała, jak pochłania kanapki z łososiem i wypytywała go o efekty misji do Berlina. Opowiedział jej o wyniku kwerendy i o poruszeniu, jakie wywołało w nim odkrycie dokumentów Henryka Dragona z nadmorskiego Steigen. Steigen. Jak przez mgłę pamiętał to małe, urokliwe kąpielisko ze wspaniałą plażą. Gdzieś tam, wśród bałtyckich piasków, może stać dom będący nowym schronieniem dla obrazów Cranacha, Holbeina i Dürera. Myślę, że tam na niego czekają, wydała mu się tak kojąca, że zapadł natychmiast w kamienny sen.
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.